the lot, I got it. Women love me, but it's sad. But how can I lose when I came from the bottom? Lord, no.
Fits. I get my bitches statues for a Christmas gift, and my so bad she on my Christmas list. Remember, I pray really, I wish for this. They get the crib with the maid and with the picket fence. I'm with the maid, we took a risk for this. So talk a risky business, flick the wrist. Lord knows that I repent for this, but Lord knows if I get pissed for this, I probably won't get home until I'm 56. They say I'm the Messiah, you rappers is liars. I sign up at churches to rap at the choir, then spit my new verse at your wake while you're lying in the middle of the church up your wake. No, I'm lying. I just came from jail. No crying, they put me through hell. Shoving my iron, I did my push-ups and I roared with the line like, hold up. From ballin', I'm tired, I'm back in this bitch and I'm back on my man. They tell me be humble, I'm cocky as hell. Shout out my bitches that answer my call when I call them collectors, it got me through hell. Shout out that judge that denied me my belt. It made me smarter and made me go harder. They locked me up, they slowed my album up, but I did not give up cause I knew I would prevail. Came in the game, Philly is look at these rappers, they silly as I don't know why they be guessing these suckers, but cause I am not feeling they different between me and most of these rappers. I'm talking about work that I really put in. Talking about pistols I put on my hip, and I'm talking about foreigns I really could whip that I really didn't drove. Really was frozen my hood, and these bitches I really did hit. Really was shows. Came up from nothing, and now they like I ain't made millions so quick. I'm in the back, and they feel like a sofa. I done seen bitches I'm fucking on over. In my new mansion, I feel like I'm Sosa. A brick on the table, ain't sniffing no coke. No way.
All I wanted was a new Mercedes. Bending off the corner, whipping off the lot, I got it. Women love me, but it's sad. But how can I lose when I came from the bottom? Lord, no.
Back shot the zone. No, my niggas keep choppers on. Don't reach round me, that's a chopper zone. Hey, tell you be on count, what the top you gone? 250,000, what I dropped it on. See, y'all think it's a game till Fox be on. Seeing them, I'ma picking out boxes for them. On that thing, got my own boxes on. On headphones to get my popping on. I got my own boomers, I designed the form. Thinking moving on these, get my boxing on. All I ever hear from what they probably doing. But they be really talking about what I be doing. All black Rockweller, that Givenchy on. Drop top Rolls Royce, but the top is on. In the windows down, like see y'all later. Man 10 on that, so y'all can see y'all hate it. Champagne cork pop like we all made it. Y'all looking for the sideline, we all hate it. Money don't make you real, give a f*** if it's 80 mil. And just cause you got a billion, that billion won't make you thorough. Still hating it from my city, I'm thinking it's dead for real. Cause all I got says kill, they coming like never seals. This word to my mama, I promise, ain't doing no blocking. We shoot at you robbers and kill all you f***ing talking. Lately I've been on it, money don't run me back up. Just to come and put you in the coffin. I heard you said you was running the city. I seen you in traffic and you was just walking. Be bobbing that shit like they with it. When f***ing start hitting on you, it's the talking, you boobs.
All I wanted was a new Mercedes. Bending off the corner, whipping off the lot, I got it. Women love me, but it's sad. But how?
To jest radio Palotti FM.
Witamy jak co tydzień w czwartek o 19:00, audycja Punkt Widzenia. Jest ze mną Pablos.
Dobry wieczór wszystkim.
I wita was Kamilos. I dzisiaj porozmawiamy o tasiemcach filmowych, jak to można nazwać kolokwialnie, czyli o filmach, które doczekały się wielu części.
Tak, jest to coraz popularniejsze w zasadzie w świecie kina, nie da się ukryć. Dlaczego tak się dzieje? Kiedy nie wiemy, o co chodzi, chodzi o pieniądze po prostu. To jakby jest stare powiedzenie jak świat, ale nadal się sprawdza. No i w tej audycji spróbujemy podjąć taki dość trudny temat, ponieważ weźmiemy na warsztat tutaj na naszej audycji trzy tasiemce, które robią olbrzymie pieniądze na całym świecie, zdobywają wielkie rzesze fanów i spróbujemy podyskutować, które części były najlepsze, które części były te właśnie słabsze, które nie wyszły. No i zastanowimy się, czy z naszego punktu widzenia warto jest kontynuować dalej tę serię, czy po prostu już widać, że producenci troszeczkę wychodzą za bardzo się rzucają na te pieniądze, przeginają z zabawą, no i potem wychodzi nie taki film, jaki chcielibyśmy oglądać po prostu. Więc taki jest plan na dzisiaj. Jakie mamy dzisiaj trzy tasiemce przed nami do omówienia?
Przed nami jest seria filmów Transformers, seria filmów Rocky oraz filmy Szybcy i Wściekli, które doczekały się wielu części. Zobaczymy. To oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, nie są wszystkie tasiemce, ponieważ, tak jak już Paweł mówił, jest to bardzo popularny zabieg w dzisiejszym świecie kina, ale wzięliśmy te takie, które generują bardzo duże przychody i postaramy się właśnie dojść do tego, czy ten skok na kasę przekłada się na zaspokojenie swojej rzeszy fanów i czy przy przychodach pieniężnych pozostaje też ta wartość właśnie merytoryczna i fabuła na tym nie cierpi zbyt bardzo.
Tak, żeby jeszcze troszeczkę bardziej nawet zawęzić, na warsztat bierzemy te filmy z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że są one jeszcze nieskończone, te serie. Dlaczego nie wzięliśmy na przykład tak popularnej serii filmów jak Harry Potter? Ponieważ po pierwsze, nie był to pomysł autorski, tylko była to ekranizacja książki. Po drugie, właśnie jest już zakończony. No i nie wszystkie filmy w zasadzie wpisują się aż tak bardzo w ten, serie filmowe, nie wpisują się aż tak bardzo w ten temat popkultury, ponieważ te trzy serie według nas spełniają warunki, które sobie postawiliśmy właśnie na dzisiaj, że serie mają być nieskończone, mają mieć bardzo dużo części, ponieważ tasiemce filmowe są już uznawane przez niektóre witryny filmowe, na przykład takie jak Filmweb, że są to już filmy, które mają na przykład 4 odsłony w danej serii, czasem 5, no a my tutaj wybraliśmy filmy, które mają nawet więcej tych odsłon, na różne sposoby, na pewno tutaj już niektórzy myślą o Rockim, ale również do tego wrócimy. Są to filmy dość wyjątkowe, każdy jest z innego gatunku, więc to też doda troszeczkę świeżości do naszej audycji, a pomimo to, że są różne, to z Kamilem zapoznaliśmy się z nimi wszystkimi, tak jak zapewne większość naszych słuchaczy przynajmniej po jednym filmie z każdej z tych serii obejrzało i dlatego myślę, że jak to w tym powiedzeniu, koszula bliższa skórze, to, co oglądaliśmy, to, co znamy, łatwiej jest nam o tym mówić i na pewno łatwiej jest Państwu o tym słuchać.
Dodatkowym ciekawym zabiegiem, który jest coraz częstszy, jest to, że nie dość, że te tasiemce i te serie filmowe doczekują się wielu odsłoń z tego głównego trzonu, dookoła tego powstają też sequele, prequele, spin-offy, które wprowadzają nowe wątki, rozwijają wątki bohaterów, których mieliśmy okazję poznać, oglądając ten właśnie trzon tej historii, co dodaje odświeżenia moim zdaniem, nie jest to męczące, jest to na pewno ciekawsze niż wpadanie w taką monotonię i nagrywanie filmów, coraz to kolejnych z tymi samymi bohaterami w sumie na jedno kopyto i po prostu liczenie na to, że fani i tak docenią, i tak zostaną, i tak zapewnią po prostu przychód pieniężny.
Tak, dokładnie. Nie zawsze kontynuowanie tej samej historii jest tak opłacalne właśnie, jak teraz Kamil wspomniał, że często lepiej poszerzyć tą historię, dodać nowe postacie, pokazać coś nowszego. Teraz zapraszamy na parę minut przerwy. Jesteśmy z powrotem na antenie, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim segmencie. Będą poruszane tutaj słynne tytuły i zaczniemy od serii filmowej pod tytułem Transformers. Oczywiście filmy nosiły różne tytuły, ale wszystko się skupia wokół historii Transformersów, czyli maszyn, które potrafią zmieniać się w takie postaci prawie jak ludzkie, a czasem się zmieniają w pojazdy różne, jeżdżące, latające, pływające, w zależności od tego, jaką formę po prostu przyjmą. Jest to seria filmów science fiction. Rozpoczęta została w 2007 roku. Przeważnie reżyserował ją Michael Bay. To była taka najważniejsza postać, jeśli chodzi o tą serię filmową. No i zostało stworzonych już bardzo dużo filmów z tej serii, a zapowiadanych są chyba kolejne dwie części następne, więc jest już. Nawet już pojawiają się trailery siódmej części, a w planach jest podjęta już nawet ósma, więc jest to naprawdę bardzo długa seria.
Ciekaw jestem w tym wszystkim, czy dalej ojcem sukcesu będzie właśnie przywołany Michael Bay, który nadał życie właśnie tym Autobotom, czy też Decepticonom, które po prostu raczyły nas swoimi przeobrażeniami i tą całą robotyką i mechanizmem na wielkim ekranie. Wspomniałeś o tym, że swoją genezę ta seria miała w 2007 roku, bo wtedy wyszła pierwsza część pod tytułem Transformers. Żeby wiedzieć o tym, kiedy to się dokładnie zaczęło, no to pierwszym filmem, który traktował właśnie o historiach robotów z tego właśnie uniwersum, miał miejsce w 1984. Nie był on tak okraszony właśnie tymi wszystkimi efektami specjalnymi, komputerowymi, czy też po prostu twórczością czysto technologiczną i techniczną w budowie maszyn, ale wtedy właśnie została wydana pierwsza część, która nie ma nic wspólnego z późniejszymi, oprócz tego, że po prostu jest w nim mowa o Autobotach i Decepticonach, a reszta jest budowana właśnie wokół tego świata.
Tak, tak jak wspomniałeś, cała seria jest oparta na zabawkach produkowanych jako właśnie te Transformersy, na kreskówkach, komiksach. Tak to się zaczęło. Dzisiaj jest to zdecydowanie dużo bardziej rozbudowane, ponieważ jesteśmy świadkami walki prawdziwych robotów na ekranie i jest to naprawdę imponujące widzieć, że człowiek potrafi stworzyć takie obrazy, tak świetnie wyglądające, tak szczegółowe i tak poruszające się właśnie na ekranie, jak te postaci z kosmosu, które możemy oglądać. No to przechodzimy w takim razie do tematyki. Który według ciebie film był najlepszy z całej tej serii?
Ja, jako że nie jestem jakimś wielkim fanem samej serii, twierdzę, że tymi najfajniejszymi dla mnie, dla oka i stricte patrząc na fabułę, były trzy pierwsze filmy, w których pojawiał się Shia LaBeouf. Właśnie te dla mnie są takimi tymi pierwowzorami tych Transformersów, które miałem okazję poznać. Następne powstające były dla mnie kompletnie niepotrzebnymi tworami. Wielu krytyków tak naprawdę po trzeciej części właśnie z Shia LaBeoufem, która miała tytuł właśnie Transformers 3, twierdziło, że to będzie zakończenie tej sagi, a niestety, ale doczekaliśmy się kolejnych odsłon, więc tak ode mnie to trzy pierwsze części były tymi najfajniejszymi, które zapadły mi w pamięć.
No dla mnie najlepszą częścią była część 2009 pod tytułem Transformers 2 Zemsta Upadłych. Ciężko też powiedzieć w zasadzie, który byłby takim obiektywnie najlepszym filmem, ponieważ przy filmach science fiction tutaj wielka robota pokładana jest w rękach grafików, w rękach komputerowców, więc tutaj technologia gra dużą rolę, no ale pod względem fabularnym, no to Transformers 2 wydawał mi się najprzyjemniejszy, ponieważ Shia LaBeouf odnalazł się już w tym całym uniwersum, więc widać było w nim tak, że jakby w pewnym sensie widział, co się dzieje wokół niego, pomimo że no tych prawdziwych Autobotów tam nie było. Niesamowita również Megan Fox, która niestety po tej części już opuściła Transformersy przez nie do końca pozytywne komentarze na temat producentów i reżyserów. No ale podobało mi się też to, że zostało dodane trochę humoru do tej części, takich fajnych smaczków, chociaż przez krytyków nie była odebrana najlepiej, to ja się po prostu przy niej dobrze bawiłem i wszystko było takie przejrzyste na tym ekranie, to mi się podobało. Dodatek również tego, że wojsko się pojawiło w tej części, to też był fajny taki zestrzał tego, że jednak nasza technologia nie nadąża za tą technologią, która mogłaby być w kosmosie, a w tym filmie została przedstawiona, że zeszła do nas na Ziemię. I dlatego właśnie uważam, że ta część była najlepsza.
Tak, reasumując całą serię, właśnie ciekawą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, jest to, że reżyser miał taki pomysł, aby zestawić właśnie postacie, roboty, które przybyły z kosmosu ze swoją misją ratowania swojego wszechświata i zostały wplątane w to osoby z naszego świata, ludzie, i zestawienie ich z tymi właśnie takimi potężnymi robotami było czymś na pierwszy rzut oka komicznym, co wspomniałeś o dodaniu wątków humorystycznych, ale te różne batalie, które były pomiędzy nimi a ludźmi lub pomiędzy właśnie samymi robotami, na pewno zapadały w pamięć, no bo efekty stały naprawdę na wysokim poziomie. Sam Michael Bay, który reżyserował tą serię, jest odpowiednią osobą, która powinna się za to zabrać.
No tak, krótko jeszcze tylko dodając, według mnie najgorszą częścią był Transformers Ostatni Rycerz. Z prostego powodu. Strasznie niespójna fabuła. Bardzo ciężko się oglądało ten film, bo tam się działo tak dużo na tym ekranie, że w którymś momencie nie do końca wiedziałem, czy oglądam wybuchy i jakieś zniszczenia, czy oglądam jakąś tam konkretną fabułę. Było to już w pewnym momencie przegięcie. I no, nie bawiłem się jakoś świetnie, chociaż zamysł tego filmu był naprawdę ciekawy, że nawiązanie do tych starych czasów na naszej ziemi, do robotów było ciekawe, no moim zdaniem nie wyszło totalnie.
Ciężko się nie zgodzić, bo tak jak wspomniałem, dla mnie tymi oryginalnymi są te części z Shia LaBeoufem i właśnie z Megan Fox. Następne produkcje z Markiem Wahlbergiem już nie przemawiały do mnie tak samo, chociaż sam wspomniałeś o najgorszej produkcji, która miała właśnie miejsce w 2017 roku i nosiła nazwę Transformers Ostatni Rycerz, a pojawił się w niej Sir Anthony Hopkins, co sam aktor, który nie jest kojarzony z takimi właśnie wysokobudżetowymi filmami, powiedział, że to była jedna z ciekawszych przygód w jego życiu i na pewno fajne odświeżenie jego po prostu pracy w kinie i w aktorstwie.
No tak, dla niego była to przygoda, dla nas nie do końca. Tak to można łatwo podsumować. No i teraz pytanie nam pozostaje do odpowiedzenia. Czy ciągnąć to dalej? Ty już chyba odpowiedziałeś, więc możesz po prostu podkreślić to, co wcześniej już stwierdziłeś.
Może nie będę podkreślał, ale widzę pewną zależność, która ma zamiar właśnie wprowadzić odświeżenie do tej serii, ponieważ doczekaliśmy się jednego ze spin-offów tej serii pod tytułem Bumblebee, który opowiada właśnie historię bliżej jednego z Autobotów i poszerza on nam troszkę wizję na to, co dotychczas mieliśmy okazję oglądać i to, co mieliśmy okazję poznać ze świata właśnie robotów przybyłych z kosmosu. W tym filmie też wystąpił John Cena. Widać, że tak jakby interes się kręci, pieniądze z tego są, fani dalej na to chodzą i to jest coś, w którą stronę powinni pójść. Odświeżyć, poprowadzić jakieś nowe wątki, przybliżyć te stare i poszerzyć je, żeby ludzie jeszcze bardziej zrozumieli ten świat, ale nie powielać tego schematu cały czas w kółko i dodawać tych problemów pomiędzy robotami a ludźmi, no bo to już po prostu traci na wartości, a pieniądze to nie wszystko.
Tak, dokładnie. No, u mnie to jest też ciężkie do stwierdzenia, właśnie jeżeli by poszli w taką fajną, ciekawą, nową historię, tak jak spróbowali z tym Bumblebee. Może nie był to majstersztyk, ale wyszedł bardzo przyjemny film z tego.
Fajnie taki się family to friendly bardzo.
Tak, dokładnie. I to był bardzo, bardzo mądry strzał według mnie. Aczkolwiek oglądałem takie trailery, takie nie do końca oficjalne trailery tej części, która ma wyjść w przyszłym roku. No i trochę mnie zmartwiło, że zaczynają teraz już nawet do science fiction łączyć to z fantazy, z jakąś dziwną historią, że na Ziemi miały żyć jakieś bestie właśnie, bo taki tytuł będzie nosił ten nowy film, czyli Przebudzenie Bestii. No, odchodzą troszeczkę od tego oryginalnego schematu, ale jednak tematyka pozostaje ta sama właśnie, że będą walczyli jedni z drugimi, co jest naprawdę już zaczyna być męczące, więc mam nadzieję, że znajdą na to wyjście, ponieważ sama seria jest intrygująca. Ciekawie się ogląda obrazy, które widzimy na dużym ekranie. No i zobaczymy po prostu, co będzie dalej. Czy skupią się stricte na ściąganiu dużych nazwisk do swojej produkcji i próbowaniu zarobienia jak najwięcej, czy zaryzykują i odświeżą troszeczkę fabułę.
No, szokiem jest to, że dalej brną w tą historię, pomimo tego, że krytycy nie wyrażali się jakoś bardzo przychylnie na temat żadnej z serii, które oglądaliśmy. Wydaje mi się, że dla widzów, tak jak i dla nas, były jakieś pozytywy, są jakieś negatywy i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.
Tak, dokładnie. Zapraszamy na parominutową przerwę i słyszymy się już niedługo.
Witamy po krótkiej przerwie. Teraz zabierzemy się za następną serię filmową, równie intrygującą, o kompletnie innej tematyce, bardziej przyziemnej, która miała nam opowiedzieć historię osoby, która zaczynała od zera, a przeszła do milionera i stała się sławną personą w świecie boksu, a mowa o filmie i o serii.
Rocky. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tak krótko tylko przytoczyć można, bo na pewno każdy zna tą serię filmową, można krótko tylko przytoczyć, że sama fabuła była w pewnym sensie inspirowana życiem Sylwestera Stallona, który również właśnie od zera do bohatera przeszedł, ponieważ zaliczył najgorsze, może nie dno, ponieważ nie stoczył się, tylko po prostu bardzo trudne sytuacje finansowe miał w życiu, że musiał nawet sprzedać swojego podopiecznego, a później wyszedł na prostą i teraz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd w historii kina.
Tak, zdecydowanie największym skokiem w jego karierze był pierwszy Rocky. Wydaje mi się, że dla każdego słuchacza ten jedyny i prawdziwy, no bo no, nie wiadomo jak to się potoczyło, czy ktoś właśnie bardziej zasympatyzował z tą serią, czy też nie, ale ten Rocky na pewno pierwszy jest dla każdego bardzo znaną produkcją. To może przejdziemy od razu, bez jakiegoś takiego zbędnego owijania w bawełnę, do jakiegoś takiego rankingu, czy też właśnie stwierdzenia, która z odsłon tej serii była tą najfajniejszą dla nas, a która tą najgorszą i jakieś takie przemyślenia dookoła tego całego tasiemca.
No to tak, filmów było łącznie 6 i miałem olbrzymi problem z wyborem najlepszego. Aczkolwiek postawiłem na dwa z nich. Oczywiście na jedynkę, ponieważ był to początek serii, był to taki najprawdziwszy Rocky, jakiego oglądaliśmy na ekranie. To był ten Rocky, na którego szliśmy, właśnie poznawaliśmy go od samego początku. Cała jego historia była intrygująca. I pomimo, że tam pewne sceny walki do dzisiaj są dla mnie troszeczkę przejaskrawione, ale tak miało być, taki był zamysł tego filmu, więc było to niesamowite. A drugim filmem, który był takim moim top of this series, był Rocky 3. Kiedy? Dlaczego? Przez fabułę. Bardzo mi się podobało to, że trafił się ktoś, kto bezlitośnie zbił Rockiego i Rocky w pewnym sensie, ta postać w filmie właśnie, zaliczyła takie potknięcie bardzo emocjonalne w życiu, ponieważ straciła bliską osobę, swojego trenera, i udał się po pomoc do swojego byłego wroga, do Apollo. Więc to był dla mnie, jeśli chodzi o fabułę, taki bardzo mocno wzruszający, bardzo fajnie rozszerzał film nie o samą, powiedzmy, akcję, tylko poznawaliśmy tego Rockiego właśnie z serca.
Mhm. Miałem podobne odczucie w ogóle. Jak teraz przegadaliśmy właśnie serię Transformers, a teraz zaczynamy rozmawiać o Rockim, to mam tutaj odczucie, że niby film Rocky traktuje cały czas o tym samym, no bo o życiu boksera, o jego wzlotach, upadkach, ale to, w jaki sposób osoby odpowiedzialne za nakręcenie tego filmu starały się przybliżyć właśnie od strony czysto sportowej, czy też właśnie takiej psychologicznej, sercowej naszego głównego bohatera i wprowadzane przez nich jego różne przeciwności losu, nie tylko związane właśnie z tymi ringowymi, ale też życiowymi, dodają czegoś takiego, że jednak ta seria tak szybko mi się nie przejada. Oczywiście mogę tutaj mówić, że jeden z tych filmów był gorszy, drugi lepszy, ale ogólnie cała seria ma naprawdę u mnie pozytywny wydźwięk. I przechodząc właśnie do tego, to ja tak samo wybrałem Rockiego jedynkę, a drugim moim wyborem, bo tak samo na to się zdecydowałem, była część z 2006 roku pod tytułem Rocky Balboa, ponieważ przez to, że pierwszy Rocky wyszedł bardzo, bardzo dawno temu, to nie było to moje pierwsze zetknięcie właśnie z nim, właśnie za pomocą tego filmu, tylko był to właśnie Rocky Balboa, w którym już patrzyliśmy na takiego już znanego każdemu bohatera. Dla mnie dopiero ja go wtedy poznawałem. Nie wiedziałem, dlaczego znajduje się w tym etapie życia, ale przez to, że to był taki najnowszy z tej serii film, no to też po prostu trafił mi się on pierwszy i wpadł w moje ręce. I do dzisiaj jest zapamiętany.
No i tutaj przechodząc do następnego segmentu, proszę Państwa, po raz pierwszy z niewielu razów w naszym studiu pojawiło się duża niezgoda, ponieważ Kamilos wybrał Rockiego Balboa jako jednego z najlepszych filmów, ja natomiast wybrałem go jako jednego z najgorszych filmów. Dlaczego? Bo troszeczkę czułem to jako z jednej strony odgrzewanie historii bardzo mocne, chociaż przyjemnie się oglądało ten film, to jednak nie czułem do tego aż takiego, powiedzmy, respektu, aż tak mnie to nie wciągało, jak te początkowe historie Rockiego. Plus sam jestem fanem sportów walki i wiem, że te walki pokazowe, które organizowane są dla starszych bokserów, bardzo mocno krzywdzą ich fizycznie, zdrowotnie i jest to skok na kasę. I tutaj w pewnym sensie ten film to popierał i popierał jakby wydarzenie w sporcie, które jest dość krzywdzące dla innych osób. Ale musiałem również postawić na drugi film z tych najgorszych. Jest to część czwarta Rockiego, w którym zmierzył się on ze swoim rosyjskim przeciwnikiem. Dwie proste rzeczy, dlaczego najmniej mi się podobał. Po pierwsze, to wyglądało jak obrzydliwy film propagandowy amerykańskiego rządu, że Stany pobiją Rosję, choćby mieli nie wiadomo jak genetycznie modyfikowanego zawodnika, choćby tam wykręcał rekordy świata, to i tak Rocky wytrzyma jego ciosy. Pomimo pewnych sytuacji, których nie będę zdradzał, jeżeli ktoś się nie zapoznał. No i było to dla mnie troszeczkę takie aż zbyt słodkie wszystko.
I przerysowane.
Tak, zawsze czekaliśmy na to, że ten Rocky wygra, zawsze tak nawet się stresowaliśmy momentami, ale tutaj było to troszeczkę aż za bardzo przechylone w drugą stronę.
Tak, masz rację. Zalatywało to troszkę takim paranormal activity, takim czymś nietypowym. Do teraz, do tej właśnie czwartej części, nasz główny bohater mierzył się z postaciami ludzkimi, takimi, które można spotkać i są one wytrenowane po prostu ciężką pracą. Tam z kolei wdał się jakiś właśnie moment genetycznie modyfikowanego boksera, który miał przeciwstawić właśnie czoła amerykańskiemu Rockiemu, który wywodził się po prostu z biednej dzielnicy i bazował na starej po prostu szkole treningowej. Ale to, co wspomniałeś, była to taka właśnie amerykańska propaganda, co miało też wydźwięk w pierwszym filmie, bo właśnie pierwsza odsłona serii miała też właśnie takie podłoże historyczne. Dzięki temu też zdobyła Oscara w momencie, w którym się pojawiła, bo to był rok 1976. Oscara zdobyła w 1977. Wygrała wtedy z bardzo poważnym filmem pod tytułem Taksówkarz. Tamten okres wiąże się z końcem wojny w Wietnamie, powrotem właśnie żołnierzy amerykańskich do ich kraju. I to wszystko, ta cała otoczka związana z takim...
Tym American Dream.
Tak, tak. Podbudowała właśnie te takie smutne morale, że wojna, no nic przyjemnego i tutaj nagle pojawia się historia osoby, która od zera przechodzi przez różne szczeble, targa się z wieloma emocjami, walczy z wieloma przeciwnościami losu i dochodzi do tego swojego piku umiejętności taką ciężką pracą, co bardzo podnosiło na duchu, dodawało tej amerykańskości temu wszystkiemu, dlatego też został uznany przez krytyków i dostał Oscara, co no, potwierdza, że ten film mimo takiej historii związanej z boksem miał też właśnie taki wydźwięk wnosić bardzo budujący ku pokrzepieniu serc.
No i teraz pozostaje nam pytanie takie jak przy poprzedniej serii. Kontynuować czy nie kontynuować?
Niestety przygotowywując się do tej audycji natknąłem się na to, że no pewnie się z tego nie ucieszysz, ale ma wyjść film w wersji reżyserskiej czwartej części, czyli właśnie tej nieszczęsnej, propagandowej, w której to Rocky mierzył się z Iwanem Drago. Ma wyjść wersja reżyserska. Sam Sylvester Stallone poinformował o tym, zamieszczając plakat tego filmu na swoich social mediach na Instagramie. Nie wiem, w którą stronę to pójdzie. Jest to troszkę niepokojące, bo wydaje mi się, że ta właśnie szósta odsłona z serii Rocky pod tytułem Rocky Balboa fajnie to wszystko splotła taką wstęgą, która nie potrzebowała jakiejś kontynuacji. W międzyczasie wprowadzili Creed'a, którego jesteś dosyć chyba takim wiernym fanem. Więc w tą stronę bym szedł. Że nie odcięli się od historii, fajnie to wszystko spletli, nie było to nic takiego nieprawdopodobnego i poprowadzili tą historię w kompletnie inną stronę, co dodało odświeżenia, a ten duch Rockiego dalej czuwa nad naszym bohaterem i to jest dla mnie chyba droga, którą powinni iść.
Powiedziałeś, że raczej nie będę zadowolony. Czy jestem, czy nie jestem, na pewno obejrzę. Wersje reżyserskie, to tutaj potwierdził niedawno Zack Snyder, potrafią zmienić wydźwięk całego filmu przy Lidze Sprawiedliwości, ponieważ z bardzo słabego filmu, moim zdaniem, zrobił się film dużo ciekawszy, dużo przyjemniejszy dla oka. Zobaczymy, co wypuści Sylwek w takim razie. Ale właśnie a propos tej nieszczęsnej części właśnie Rockiego czwórki, tutaj znowu nawiążę, troszeczkę temu już, ponieważ 3 lata temu wyszedł Creed 2, w której właśnie Creed mierzy się z synem Drago. I to wyszło już moim zdaniem dużo ciekawiej. To już była taka bardziej walka, powiedzmy, z demonami przeszłości i jednego, i drugiego. Przedstawione to zostało super. Dlaczego jestem w zasadzie fanem tego Creeda? Po pierwsze, bardzo szanuję Michaela B. Jordana, który jest super aktorem, który się bardzo przygotowuje do swoich roli. Bardzo dużo rozmawia zresztą o swojej roli ze Stallone'em, żeby przedstawić to tak, jak należy. I po prostu fajnie, że poszli w tym filmie, jakby Rocky się skupiał bardzo mocno na karierze sportowej Rockiego, na byciu tym bokserem, tą legendą Stanów i średnio im wychodziło przedstawianie sytuacji rodzinnej Rockiego. A tutaj w Creedzie mamy taki powiew właśnie tej świeżości, że śledzimy nie tylko Creeda jako zawodnika, ale śledzimy też jako człowieka, który zakochał się, który liczy na założenie rodziny, który ma problemy rodzinne, któremu ojciec właśnie zmarł w jednej z części Rockiego, nie zdradzam w której. I to jest właśnie droga, którą jak najbardziej powinni iść, ponieważ Creed zbiera coraz większą rzeszę fanów na całym świecie. I tak jak mówiłeś, no jestem po prostu fanem. Podoba mi się, że nadal właśnie też ten Rocky nie zniknął.
Tak, ten duch na pewno czuwa. Sama odświeżona piosenka Gonna Fly Now ma swoje takie zremasterowane brzmienie w nowym Creedzie. Jest to na pewno powiew świeżości, który jest też dla nas, według nas, fajnym zabiegiem, ale ta historia nie traci swojego uroku i wiele smaczków ma dalej w sobie, co chyba przyciąga do tego ekranu, za co wydaje nam się, że ta seria może trwać i trwać, ale w ten sposób, jak to już ma miejsce.
Dokładnie, teraz minutka przerwy i słyszymy się niedługo.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again.
I see you again.
We've come a long way,
yeah, we came a long way
from where we began.
You know, we started.
Oh, I'll tell you all about it. See you again.
I tell you
when I see you again.
You both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first then the line will never be crossed, established it on our own when that line had to be drawn and that line is what we reach, so remember me when I'm gone. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Yeah!
Wracamy po krótkiej przerwie. Przybywamy do was z trzecim filmem, który ma rozbudowaną serię z dotychczasowych najwięcej odsłon, bo aż 9, a kolejne w drodze. Spin-offy też się jakieś pojawiły.
Właśnie,
zobaczymy.
9 plus spin-offy.
Tak, tak, masz rację. Dlatego zobaczymy, jak to właśnie według nas idzie, czy to idzie w dobrą stronę, czy też w złą. Zacznijmy od samego początku. Jak to u ciebie jest z serią Szybcy i Wściekli?
Zacznijmy od tego, że bardzo będzie ciężko mi się z tobą rozmawiało teraz, ponieważ Szybcy i Wściekli są tym typem filmu jak Władca Pierścieni. Ja przy tym dorastałem, ja tym żyłem, zawsze mnie porywała ta historia ścigających się chłopaków. Nie pochwalam tego, nikt niech tego nie robi, ale właśnie łamanie prawa, życie na krawędzi, to było coś takiego, co chciało się oglądać, bo samemu no, nie jest nic fajnego w łamaniu prawa z uciekaniem przed policją, przed jakimiś nemesis, a w tym filmie robili to z taką, można powiedzieć nawet, że gracją, z takim właśnie zaangażowaniem, to się chciało wszystko oglądać. I tutaj również fajne jest w tej serii filmowej, że oni tak co film wchodzili na szczebelek wyżej, cały czas się rozwijali. Mieli więcej pieniędzy, lepsze samochody, więcej się działo. Oczywiście były momenty, w których przeginali, ale jednak fajnie było oglądać ten rozwój.
Tak, i ten rozwój był fajnie ukazany, bo to tak właśnie brnęło z nurtem rzeki, tak z przypływem pieniędzy. To fajnie się rozwijało, nie w jakiś zły sposób, nie dodawali tam jakichś niestworzonych sytuacji. Każdy mógł odnaleźć właśnie w tych postaciach, które poznaliśmy podczas pierwszej części, jakieś cechy charakteru, które sami posiadamy i dzięki temu właśnie zbliżyliśmy się do tego. A czym dalej w las? Troszkę wydaje mi się, że straciło to na wartości, bo coraz to kolejne dodatki, przypływy pieniędzy, czy też nemesis, z którymi się mierzyli, mieli coraz to bogatszy arsenał broni, przeciw któremu te proste chłopaki i proste dziewczyny z dzielnicy, które się tylko ścigały, musiały się zmierzyć.
No tak, żeby więcej nie przedłużać, to po prostu przejdziemy do opisu według nas najlepszych części i najgorszych części. I wyjaśnimy dlaczego, bo tam jest co wyjaśniać, ponieważ koniec końców, przynajmniej według mnie, wszystkie części oglądało się przyjemnie. Wszystkie części wciągały, ale były takie momenty, ujmę to kolokwialnie, troszeczkę cringe'owe, które mogły zadecydować właśnie przy ocenie przez nas danych filmów. I pozwolę ci, Kamilu, zacząć właśnie od tych najlepszych części.
No to bezapelacyjnie dla mnie te pierwsze właśnie z serii Szybcy i Wściekli, czyli właśnie pierwsza odsłona serii, zrobiła na mnie największe wrażenie, ponieważ ukazała ona taki klimat lat właśnie, początku lat 2000, tych przedmieść amerykańskich, tych zajawkowiczów, którzy chcieli po prostu ścigając się dorobić się jak największych sum i żyć życiem, jakie nie było im dane po prostu żyjąc w swoich dzielnicach. Z czym wiązało się właśnie ta cała otoczka, która przyciągnęła mnie do tego filmu. Te postacie Dominika Toretto i jego całej rodziny, paczki przyjaciół, te wszystkie konotacje, te takie różne relacje, które były spowodowane właśnie jakimiś konfliktami gangów, czy też innych rzeczy, które w Ameryce było można w tamtych czasach natrafić, dodawały bardzo dużego animuszu i zawsze z uśmiechem na twarzy siadałem do coraz to kolejnej serii, więc ta pierwsza z odsłon jest dla mnie tą taką, dzięki której nabrałem największej sympatii do tej serii, a zdecydowaną perełką w koronie jest trzecia część, czyli Szybcy i Wściekli Tokyo Drift, no ale to już wiadomo dlaczego. Była to właśnie taka w dobrym czasie wprowadzona taki świeży podmuch powietrza, który nadał troszkę innego tempa tej historii, nie zmęczył, fajnie ukazał świat właśnie Tokio, które wydawało się zawsze za wielkie megalopolis i fajnie ukazał to widzom przed telewizorami właśnie za pomocą szybkich samochodów i relacji pomiędzy innymi bohaterami.
Kurczę, aż zatkało mnie, ponieważ tak ciekawie mówiłeś, że pojawiały mi się obrazy tych filmów w głowie. Sam również jestem fanem. Dla mnie jednak, pomimo że pierwsza część pozwoliła mi się zakochać w tej serii, nie była najlepiej wykonaną serią, choć było w niej wiele plusów, między innymi to, że też właśnie to, co powiedziałeś, bardzo dobry czas był na te filmy, bo początek lat 2000 to może jeszcze nie w Polsce, ale właśnie na Zachodzie społeczeństwo wychodziło z takiej pruderyjności i zaczęły wychodzić problemy w wielu rodzinach, jak rodziny są dysfunkcyjne i tak dalej. I właśnie Dominik pokazał, że rodzina to są osoby, które kochasz, które są dookoła i podkreślał to przez całą serię filmów. To było jedno z najważniejszych przesłań całej serii, więc bardzo to trafiało i do mnie, i do na pewno wielu widzów. No i które są części według mnie najlepsze? Tokyo Drift to jest brylant, naprawdę. Pomimo, że wielu ludzi, bo to nie ma za bardzo dużo wspólnego z tą historią, albo nie ma tam Dominika i reszty bohaterów, nie ma Briana. No nie ma, ale jest Han, który również jest powiązany z całą ekipą. Poznajemy właśnie nowy świat, który kojarzy nam się z technologią i tak dalej, a jednak poznajemy go od tej strony samochodowej, tej nocnej strony, tej wyścigowej. I właśnie no, ten styl driftu właśnie, to jest styl wyścigu, tak, typu drift, to jest coś, co jednak zawsze ludzi pociągało, interesujących się samochodami. Na pewno nieraz spotkaliśmy wariatów w BMW-cach, gdy spadnie pierwszy śnieg na parkingach supermarketów. Tylko że tam to było zdecydowanie większą gracją i fajniejszymi samochodami. No i to był ciekawy zabieg, że w środku serii postanowili pokazać inną historię, inny koniec świata i cieszę się, że potem na to postawili, że zaczęli w kolejnych seriach pokazywać inne części świata, bo to było coś takiego, że przecież pokazali, samochody kurcze są wszędzie. To jest część naprawdę naszego świata i nie możemy o tym zapominać, bo tak jest. Ludzie się wszędzie ścigają, wszędzie są fanatycy samochodów, wszędzie są jakieś, powiedzmy, problemy związane z tym półświatkiem właśnie tuningu i tak dalej, więc to było super, no ale moją ulubioną częścią było zdecydowanie Szybcy i Wściekli 5, gdy ścigali się w Brazylii, w Rio de Janeiro. Pod względem fabularnym był to film perfekcyjnie domknięty z jednej i z drugiej strony, fajnie zbalansowany między właśnie tymi wyścigami, a rozwojem postaci, a poznaniem Hobbsa między innymi, czyli wprowadzaniem nowych, powiedzmy, zmiennych do filmu i dzięki temu ten film najbardziej mi zapadł w pamięć. No i niestety czas na tą trochę mniej wesołą część. Porozmawiajmy o tych częściach, które może się udały, ale które zasługują na to miano trochę gorszych przez pewne sytuacje.
Tak, to tak jak wspomniałeś, dla ciebie tym najbardziej wartościowym był właśnie film numer 5 z właśnie serii Szybcy i Wściekli. Dla mnie właśnie wraz z premierą tego filmu zakończyła się taka prawdziwość, taka naturalność związana z którą zapoznawaliśmy się od samego początku, gdy pierwszy raz zobaczyliśmy Szybkich i Wściekłych. Zaczęło się pojawiać wiele nadprzyrodzonych rzeczy, takich ciężko wytłumaczalnych, które zakrawały o jakąś taką już technologię z innego świata. Tak to zamykaliśmy się w tym świecie pościgu i szybkich samochodów, a teraz właśnie po piątej części zostały wprowadzane już rzeczy, które moim zdaniem dodawały zbyt przerysowanej wizji na temat pościgów samochodów i wprowadzały nazw realia wręcz jakiejś gry komputerowej niżeli świata, w którym żyjemy, co dla mnie właśnie poskutkowało umieszczeniem reszty właśnie filmów po piątej części na tych niższych szczeblach w moim rankingu. Dlatego tutaj nie wyspecjalizowałbym jakiegoś właśnie konkretnego filmu, tylko szóstka, siódemka czy też ósemka. Nie miałem okazji jeszcze oglądać dziewiątki. Nie wiem, czy dalej idą w rozwój technologiczny i w jakieś zagubienie w świecie właśnie jakichś niestworzonych rzeczy, ale no, to już jest dla mnie zbyt przerysowane i no, nie takich Szybkich i Wściekłych kochałem.
Tak, no u mnie to też jest troszeczkę podobnie, ponieważ wybrałem jako te gorsze, te późniejsze wersje. Nie wiem, czy to przez to, że może my jesteśmy troszeczkę dojrzalsi i chcemy więcej wiarygodności na ekranie. Może tak być, bo na przykład mój młodszy brat uwielbia te nowe części. No ale z takich punktów cringe'owych, które sobie tutaj wybrałem, to między innymi w siódmej części troszeczkę już zaczynali przeginać, bo jeszcze w tej szóstej w miarę było pewne rzeczy do zrozumienia, że ktoś tam się dorwał do jakiejś technologii i powiedzmy się to dawało jakoś radę. No ale w siódemce już, kiedy na przykład pewnej postaci nie pomogła resuscytacja, tylko opowiadanie wspomnień, gdzie normalny człowiek by zginął na miejscu, gdzie pojawiały się samochody, które latały z budynku do budynku, gdzie pojawiały się samochody, które skakały ze spadochronami, czy można powiedzieć zjeżdżały, nie wiem jak to nawet określić, bo nie widziałem samochodu na spadochronie jeszcze. Pomimo, że są przeprowadzane takie operacje w wojsku, gdzie są spuszczane pojazdy na olbrzymich spadochronach, to są to niezwykle skomplikowane, niezwykle trudne, angażujące naprawdę sztaby ludzi do zrobienia sytuacje, to tam wystarczyło, że podepniemy duże spadochrony i będzie gitówka. No niestety tak nie jest w prawdziwym życiu. No i w ósmej części Szybkich i Wściekłych moment, kiedy oczywiście rozumiem to nawiązanie, że to te samochody były tą bezpieczną przystanią ich wszystkich, no ale kiedy wybuch bomby atomowej można zasłonić w pewnym sensie z samochodami, jest to tak nierealne, że aż mnie zabolało troszeczkę. I tutaj po prostu zaczęli przeginać. Tak samo miałem ze spin-offem, czy pod tytułem
Hobbs and Shaw.
Był to super pomysł. Przedstawienie tych dwóch w zasadzie największych Nemezis.
Z którymi tak naprawdę wielu fanów zaczęło bardzo blisko żyć. No bo Hobbs i Shaw, no to
tak.
Bardzo fajnie rozwinięte postacie.
I podobało mi się pierwsza część filmu. Tak, powiedzmy pierwsza połowa była naprawdę tak super, już pomijając postać, która była super żołnierzem z przyszłości i w ogóle metalowym kręgosłupem i tak dalej. Byłem w stanie to zaakceptować na potrzeby filmu, pomimo, że się spodziewałem filmu akcji sensacyjnego, a nie science fiction. No ale w pewnym momencie, kiedy zobaczyłem niezwykle umięśnionego Dwayna The Rocka Johnsona, który przytrzymywał helikopter na łańcuchu, to troszeczkę...
No ręce opadły. No,
jemu powinny się rozerwać, mi opadły, no niestety. No tak to podsumowuję, pomimo, że film był przyjemny do obejrzenia, bo nie powiem, że nie bawiłem się przy tym dobrze, bo ja się bawię przy każdej części, która się pojawia dobrze, ale nie czuję już tego smaczku, który był przy poprzednich częściach. I myślę, że to jest dobre podsumowanie, że czy dalej, czy nie, odświeżcie coś, nie przeginajcie, nie przekraczajcie tej smacznej granicy, tylko może właśnie postawcie na rozwój postaci w jakiś fajny sposób. Zaskoczcie.
Tak. Wrócić do tej naturalności bardziej, zastopować z tymi technologiami, no bo powoli Szybcy i Wściekli zmieniają się w serię, o której już dzisiaj wspominaliśmy, i zalatuje to Transformersami, jakimiś niestworzonymi mechatronicznymi tworami, które mają pomiędzy sobą rywalizować, co... Faktycznie, mimo że przynosi bardzo duże pieniądze, koniec końców, tak jak i w przypadku Transformersów, traci na tej właśnie strukturze fabularnej, która zjednała ze sobą tyle fanów na całym świecie.
No tak, czyli podsumowując, że tak powiem, są dwie opcje. Albo spróbują producenci to troszeczkę odświeżyć, pokazać to z takiej smacznej strony, albo będą cały czas przeginali i powiedzmy stanie się to troszeczkę tak jak słynna seria Epoka Lodowcowa, kiedy śledziliśmy
wędrówkę
bohaterów i nagle przenieśliśmy się do kosmosu. No i tutaj chyba też niedługo, nie wiem, będą nas czekały samochody z silnikami odrzutowymi, które nas wyprowadzą na orbitę. Mam nadzieję, że tak nie będzie, bo trzeba będzie już wtedy definitywnie przykleić łatkę science fiction pod te filmy. No ale to już nie będzie to samo niestety. To już nie będzie to samo.
Tak.
I jeszcze mam jedno pytanie do ciebie, bo przy tej serii nie mogłem tego opuścić. Takie oczywiście krótkie, śmieszne, żeby dodać humoru naszym audycjom. Samochody azjatyckie czy amerykańskie muscle car? Bo to jest pytanie, na które czekałem od dawna.
Powiem ci, że zawsze jak patrzyłem na Toyotę Supra, czy też na Nissana Skyline'a i właśnie tą miłość dawaną przez Briana O'Connora, czy właśnie Hana do tych chińskich samochodów, jakoś nabrałem troszkę takiej właśnie szacunku do tych samochodów, bo bardzo estetycznie one wyglądały, ale jednak Dominic Toretto w jakimś muscle carze, czyli takim potężnym Dodge'u Chargerze, czy jakimś innym samochodzie zawsze do mnie przemawiał i jak miałem Hot Wheelsy, to jednak bardziej sympatyzowałem z tymi takimi potężnymi muscle carami. Które...
Tak, no i tu fajnie, że wychodzą między nami te fanowskie różnice, ponieważ ja jestem właśnie ze strony azjatyckich samochodów. To są Toyoty, Mitsubishi. Kiedy widziałem czerwone Mitsubishi w Tokyo Drift, wariowałem po prostu. Kiedy widziałem Nissana 350, to było no niesamowite. Dlatego prowadzimy tę audycję, że żyjemy tym wszystkim Podsumowując, pomimo że niektórzy mogą się nie zgadzać z naszymi wyborami najlepszych czy najgorszych, no to pamiętajmy, że wszystko zależy od...
Od punktu widzenia.
Dokładnie. Jeżeli ktoś nie słuchał nas wcześniej, zapraszamy na Pallotti FM. Tam można przesłuchać audycji z poprzednich tygodni. Także śmiało zachęcam do tego. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na następne audycje, chcielibyście się czegoś dowiedzieć, a sami nie wiecie, jak dotrzeć do jakichś informacji, to możecie dać nam znać na mediach społecznościowych, napisać na Pallotti. Na pewno przeczytamy, zapoznamy się i spróbujemy się jakoś dostosować do tego wszystkiego. A za dzisiaj dziękuję serdecznie ja, czyli Pablo i Kamilos.
Dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, miłego wieczoru.
I do usłyszenia następnym razem. Dzięki i cześć.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am.
So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I should take it slow.
To another dimension, my mind, body, soul, in prison. My eye, probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't never do drilling, Drew. You've been sipping away at the truth. A double side of wisdom, a do, do, do. Rolling, do, hitting switch, rolling dishes, blowing kisses to the bitches, holding business. What's the business? Beat the system, go to Venice, blow the sentence, go to prison, go to church, and pray the Father, Lord, forgive us. And only God can judge me, and he don't like no ugly. I look so fucking good, most likes a fucking buddy. Yeah, I'm a piece of shit, I know I plead the fifth. I tell her holla if you need some dick. The devotion is getting hopeless, but hold it, I'm getting closest. My soul is, I'm seeing ghosts, it's a soloist, now a poet. Hypnosis, overdose on potions, adjusting to the motions and getting out of my emotions.
Every day I spend my time drinking wine.
To the bosses, the misfits, new outfit is on the block list. Gorgeous hoes keep it saying that they cost it. Cause the Porsches get them nauseous. Cause I ain't even mad yet. Niggas caught me in a good mood. Paparazzi wanna nag a nigga chillin' at the back check. Hope they show me in my good shoes. When Papa got the brand new bag, Rocco got the brand new rap. That's good news. Hood dudes usually don't look like you. I better get a deal and come back and the whole hood look like you. Screaming Pimp Squad, hold it down. Can't drive, bitch, I'm legally blind, bitch. If I live or die, it's up to me to decide. Shit, niggas copping guns like illegal to buy. The only key to survive and get a piece of the pie is to agree with a lie or just believe a facade, bitch.
And I'll be fine just to drinking my wine, bitch.
I got the lovers chirping at the window, but I don't need love no more. I'll be fine sipping wine, taking time slow. I got the lovers chirping at the window,
But I don't need love no more. I'll be fine, slipping wine. So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find a sign that I can understand. Yes, I am.
Every day I spend my time drinking wine, feeling fine.
Love burst in the window. I don't need love no more. Oh, I'll be fine. Sipping wine, taking time. Love burst in the window.